temat dzisiejszy, zakończyliśmy tamtą serię z obejrzenia w klasie 1-8, cechy członków, który śmierci. Obiecałem jeszcze wykład podsumowujący wszystko, całość i taki będzie, ale jeszcze nie powstał. Więc w międzyczasie dowolny inny temat biblijny. Dzisiaj zaskupimy się nad jednymi z najbardziej znanych słów z Biblii. Znają je wszyscy, ci głębiej badający Biblię i ci płycej, a nawet chyba ci, którzy w ogóle jej nie badają, to te słowa znają, ale są one ciekawe i zawierają wiele treści. Znajdziemy te słowa w Mateusza w 28 rozdziale, zajrzyjmy tam, żebyśmy zobaczyli, chociaż wszystkie nam się przypomniały, bo one natychmiast bym tylko zaczął je mówić, ale przeczytamy i tak. 28, 19, 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I tutaj się zatrzymamy, 20 po dalsze słowa to jest tylko obietnica towarzyszenia swoim uczniom przez naszego Pana po wszystkie dni. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Co to znaczy, nasz temat będzie, chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy wszystko, co tutaj się w tym kryje, jest nam znane? Każdy będzie mógł sobie zobaczyć w trakcie, jak będziemy ten wykład rozwijali. Dla wielu osób, dla większości chrześcijan, słowa te, wersety naszego Pana, żeby czynić uczniów ich chrząc i w ich imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, są dowodem istnienia Trójcy. Że Bóg, Jezus i Duch Święty dał takie upoważnienie, żeby tego dokonywać i powołują się oni na ich autorytet, wykonując tenże chrzest. I gdy dokładnie te słowa zbadamy i poznamy ich głębokie znaczenie, to zobaczymy, że w żadnym wypadku nie nawiązują one do upoważnienia danego przez te trzy osoby, zwłaszcza, że jedna z tych osób nie jest osobą. Tak już powiedziałem, trzy osoby. Więc w Biblii Warszawskiej to jest tak, jak przeczytałem. A teraz przeczytam ten werset w dosłownym tłumaczeniu. Nie będzie wielkiej różnicy, ale dwie się pojawią. Każdy niech sobie słucha i zobaczy, czy wychwyci dwie różnice. One są dosyć poważne. One na przykład z powodu tego tłumaczenia lekko wypaczonego, całe chrześcijaństwo podjęło misję, której Bóg wcale nie przewidział. W ramach tej misji poszalało się wiele krwi. Jeszcze raz czytam Biblię Warszawską, żeby każdy miał na świeżo, a zaraz potem podam dosłowne tłumaczenie. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A dosłownie. Idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Wyłapaliśmy dwie różnice? Jeżeli nie, to zaraz je wypunktuję. Biblia Warszawska i wszystkie inne tłumaczenia mówią, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. To by tak, jakby nasz Pan polecił uczniom, żeby wszystkie narody nawrócili na chrześcijaństwo. Dlatego chrześcijaństwo podjęło misję. Ogniem, mieczem, torturami, wszystkie narody zamienimy w chrześcijan. Złożymy Królestwo Chrystusa tutaj na ziemi, bo Chrystus chyba takie polecenie nam dał, żebyśmy my sami, bez Niego i bez Boga, my ludzie grzeszni i padli, wszystkie narody przeprowadzili do królestwa, postawili jakiegoś szefa na górze, no najlepiej papieża, bo to największa religia początkowo była i będzie wszystkimi rządził. Podczas gdy nasz Pan powiedział, idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich narodów. Jest jedna pierwsza poważna różnica. Nasz Pan miał na myśli, żeby uczniów czynić z wszystkich narodów. A dlaczego tak nagle powiedział? Ktoś tak powie, no nie mógł powiedzieć tylko idźcie i czyńcie uczniów, tylko z wszystkich narodów. No a wiemy, jaka była zasada za czasów naszego Pana. Ewangelia i w ogóle boska łaska była ograniczona do ilu narodów? Jednego. Narodu żydowskiego. A gdy nasz Pan przyszedł na ziemię, to już był koniec łaski dla Żydów. I jeszcze ta łaska była przedłużona do narodu żydowskiego. I nasz Pan właściwie tylko działał wobec tego narodu i za bardzo nie miał ochoty głosić innym. Pamiętamy te przypadki z Samarytanką, której, a to w zasadzie akt takiej, prawda, łaski, i dlatego, że on miał taką wielką wiarę, no i rozmawiał z jedną przy studni, więc, ale mówił, że nie jestem posłany do owiec innych, jak tylko tych, które zginęły z domu izraelskiego. Wiemy ostatni tydzień łaski. I teraz, kiedy nasz Pan kończy swoją misję, odchodzi i wie, że Ewangelia będzie musiała pójść do pogan, dlatego mówi, w przeciwieństwie do sytuacji, jaką była do tej pory, że wy, jako naród żydowski, byliście jedynym narodem wybranym przez Boga i z wami Bóg miał do czynienia, a z innymi narodami nie miał. Także ja przyszedłem do was, jako narodu, a inne narody pomijałem, to co tam okruchy, odpadłyby tylko okruchy, które spadły dla nich, ale wy teraz już nie ograniczacie się tylko do jednego narodu. Idźcie i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, a nie tylko z narodu żydowskiego. No i chociaż w oryginale ci, którzy Grekę znają, powinni to widzieć, to sobie dyskretnie przetłumaczą. Mając nadzieję, że się nie zorientuje, że trzeba wszystkie narody uczynić, wobec tego trzeba wszystkie, to wszystkie. Organizujemy akcje, krucjaty, misje, dobre i złe. Głosimy, mordujemy, palimy, namawiamy, zachęcamy, grozimy, wszystkie. Szantażujemy, bo musimy, bo wszystkie narody musimy zaprowadzić. Nieprawda. Nasz Bóg w obecnym czasie nie zamierza nawrócić wszystkich narodów, ani nie chce nawet, żeby wszystkim narodom była ogłoszona Ewangelia. Zauważmy, że Bóg skierował Ewangelię do części tylko narodów tego świata i nie zadbał o to, żeby na Ewangelia o Chrystusie, nawet w jego Ewangelii, nawet gdy poszło do pogan, żeby zawitała do wielu krajów typu Chiny albo gdzieś tam Azji. Większość krajów została pominięta, Bóg nie, z jakiegoś powodu nie skierował tam w ogóle Ewangelii. Europa, no i później Ameryka, ale Ameryka to Europa. Jeśli chodzi o ludność, prawda? Emigracja z Europy dała początek Ameryce. Fakty historyczne potwierdzają, że nawet wśród tych narodów, do których Ewangelia została skierowana, widzimy, bliskie są one nawrócenia do Królestwa Mesjasza. No, właściwie to nie wiem, czy przypadkiem moralność dzisiaj nie jest w krajach pogańskich wyższa niż w krajach chrześcijańskich. Taka średnia moralność jest prawdopodobnie wyższa. Z jakiego powodu jest wyższa? Nie dlatego, że oni są lepsi, a chrześcijanie gorsi. Jest wyższa dlatego, że poganie grzeszą przeciwko mniejszej ilości światła. Wobec tego mniej się staczają w dół moralnie. Chrześcijanie poznali Ewangelię i zgrzeszyli wobec większej ilości światła, wobec tego ich jak gdyby zapłata za to, że zgrzeszyli przeciwko większej ilości światła, gwałcili sumienie bardziej niż poganie, stoczyli się moralnie na dno bardziej niż poganie. Bo taka jest konsekwencja przyjęcia światła. Przyjęcie prawdy i światła zmusza do podporządkowania się temu. Jeżeli nie podporządkowujesz się temu, doprowadza się do stanu gorszego niż wcześniej. Lepiej, żebyś w ogóle o tym nie wiedział i nie poznał rzeczy, byłbyś na wyższym poziomie. Śmieszne, ale prawdziwe. Tak jest. I druga rzecz, powtarzam jeszcze raz Biblię Warszawską, ale już z tym zmienionym, z tą pierwszą linią, z tą zmianą, czyli dosłownie, idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich narodów i teraz Biblia Warszawska chrzcząc je podaje, a dokładnie chrzcząc ich. I teraz właśnie, chrzcząc kogo? Narody czy uczniów? Bo wcześniej mamy powiedziane jedno i drugie. Tak trzeba czynić uczniów z wszystkich narodów, wszystko jedno, jak nawet którą wersję byśmy nie przyjęli. Czy czyńcie uczniami wszystkie narody, czy czyńcie uczniów z wszystkich narodów, to potem chrzcić kogo? Uczniów czy narody? No i znowu, tłumacze Biblii, którzy podobno znają Grekę, no sądzę, że znają, skoro się biorą za tłumaczenie, widzą, że zaimek chrzcząc je, ten zaimek je, a później ucząc je, w wersji prezecie też je, jest rodzaju męskiego w Grece. Dzisiaj mamy kody i dzisiaj nawet nie potrzeba znać Greki, żeby to zobaczyć. Jest rodzaju męskiego, tak jak uczniowie, a nie rodzaju niejakiego, tak jak narody. Mimo to tłumaczą na język polski i na różne inne języki, jak tylko się da, tak, żeby pokazać, że chodziło naszemu Panu o chrzczenie narodów, a nie uczniów. I zobaczymy, jaka to jest odpowiedzialność takich tłumaczy. Idźcie, czytam Biblię Warszawską. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je. Narody, no bo je, bo uczniów byłoby chrzcząc ich, uczniów. Chociaż w oryginale Grecy widzą, jeżeli znają grecki język, to widzą, że tam jest chrząc ich, a nie je. Bo chodzi o uczniów. My w języku polskim, no angielski akurat dałby ten sam zaimek. W angielskim można byłoby ukryć, czy narodów, czy uczniów, ale my Polacy mamy, tak jak Greka, inny zaimek, prawda? Inaczej odniesiemy się do narodów, a inaczej do uczniów. No i tłumacz powinien to wiedzieć. Ja wiem, że wie. My jestem pewny, że on widzi to, ale dlaczego nie wypaczyć sensu i dopasować tłumaczenia tekstu słów naszego Pana do misji Kościoła w dzisiejszym świecie? Przecież my to chcemy chrześcijaństwo zaprowadzić, więc tak będziemy tłumaczyli. A jak Jezus powiedział, co to kogo obchodzi? Więc to są te dwie różnice. Pierwsza, czynienie uczniów z wszystkich narodów, a nie czynienie wszystkich narodów uczniami naszego Pana. Drugie, to chrzczenie i później uczenie z wersetu 20 odniesione jest w Grece do uczniów, a nie do narodów, tak jak sugeruje polski przekład. Polskie przekłady, chyba wszystkie polskie przekłady, nie sprawdzałem wszystkich, ale podejrzewam, że robią tak samo, bo są pod wpływem tego samego błędu, że narody tego świata mają być doprowadzone do chrześcijaństwa, nauczone życia po Bożemu, pod zwierzchnicem takiego czy innego kościoła. Wiem, że potem tych kościołów się narobiło więcej, no ale każdy ma nadzieję, że jestem prawdziwym i kiedyś zapanuje nad wszystkimi, a wszystkie inne upadną. Natomiast trzeba pochwalić polski przekład za to, że dobrze przetłumaczyli słowo imię. Dlaczego imię? Bo mówią, żeby ten chrzest odbywał się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A mogliby jeszcze, ale widocznie nie mieli odwagi tutaj w tym przypadku, zrobić nie w imię, tylko w imieniu. Chrzczący w imieniu, bo wtedy by to sugerowało upoważnienie do nauczania i do chrzczenia, które i Bóg, i Jezus, i Duch Święty udzielili ludziom. No ale nie odważyli się na to, dają w imię, nie wiem, może jest jakieś tłumaczenie, które daje to w imieniu, ale w imię, i to jest bardzo dobre oddanie, w imię. Tyle tytułem wstępu co do samych tego tekstu, brzmienia tekstu. Już samo to w sobie jest godne odnotowania, żebyśmy wiedzieli, jak tam w oryginale pisze. Jak zatem rozumieć nauczanie i chrzczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Słowo imię ma w Biblii kilka znaczeń. Kiedyś miałem na ten temat wykład. Imiona Boga chyba się ten temat nazywał. I wtedy mówiliśmy o różnych znaczeniach szczegółowo. Dzisiaj podam tylko te znaczenia 7, jak one występują w Biblii. Może po jednym wersecie dla każdego z tych znaczeń, bo nie o tym chcę dzisiejszy wykład prowadzić, prawda? Nie o imieniu, ale żebyśmy mogli zrozumieć, co znaczy nauczać i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, no to dobrze byłoby wiedzieć, jakie są te znaczenia. Więc pierwsze znaczenie jest oczywiste. Nazwa własna. Tak jak każdy z nas ma jakieś imię, nazwisko i to chyba nie przedstawia żadnego kłopotu dla nikogo, więc nie będę nawet niczym tego udowadniał, żadnym tekstem biblijnym, że imię znaczy nazwa własna. Każdy z nas jakieś ma imię, nazwisko, czasami dwa imiona, ile by ich nie było, tyle ile chce, tyle ma, albo tyle ile w danym kraju jest przyjęte, że trzeba mieć, to się ma. Drugie znaczenie słowa imię to natura. Żydów 1.4 jako werset przykładowy dla ilustracji. Żydów 1.4 i stał się tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Mowa o naszym Panu. Jest powiedziane, że nasz Pan otrzymał imię znamienitszy od aniołów. Jest możniejszy od aniołów na tyle, na ile ma jakby mocniejszy, możniejszy na tyle, ma ile ma mocniejsze, znamienitsze imię. Na pewno nie chodzi o to, że imię Jezus, czy Chrystus, czy dowolne imię, w sensie literę, głosek jest mocniejsze niż imię jakiegoś anioła, tylko widzimy wyraźnie imię w znaczeniu natury. Bo nasz Pan w nagrodzie otrzymał boską naturę, prześcigając wszystkich aniołów, którzy mają tylko naturę duchową, anielską, ale żaden nie jest boski. I nasz Pan jako Logos wcześniej też nie był w boskiej naturze. Bo zapowiedzi prześcignął naturę wszystkich aniołów, łącznie ze swoją własną naturą Logosa, którą kiedyś posiadał. I też był tylko aniołem. A tutaj znamienicze otrzymał imię ponad wszystkich aniołów. A kiedyś miał imię jak wszyscy inni aniołowie. Bo jego natura była duchowa, śmiertelna, anielska, ale taką anielską naturę mieli także inni aniołowie. Trzecie znaczenie tego słowa to cześć. Izajasz 42:28 jako jeden przykładowy werset. Izajasz 42:8. Ja Pan, a tak jest moje imię, nie oddam mojej czci ani mojej chwały bałwanom. Przepraszam, nie oddam mojej czci innemu, ani mojej chwały bałwanom. Raz jeszcze, ja Pan, a takie jest moje imię i wyraźnie ma to ten na myśli cześć, bo zaraz potem rozwija to. Tak? Nie oddam mojej czci innemu, a mojej chwały bałwanom. Czyli cześć, chwała, imię. Nie będziemy tego więcej udowadniali. Reputacja. Przypowieść 22:1. To tylko tak dla informacji. To też jest ciekawe, bo potem się czasami w Biblii spotykamy wersety, które mówią o imionach różnych i w jakim znaczeniu to imię występuje. Reputacja, przypowieści 22:1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Lepsza przychylność niż srebro i złoto. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Nawet my Polacy mamy takie stwierdzenie, jak mieć dobre imię, dbać o dobre imię, odebrać komuś dobre imię, cieszyć się dobrym imieniem, albo splamić swoje imię. Piąte znaczenie to autorytet, upoważnienie, urząd. Tutaj różne słowa można użyć, prawda, bo to zależnie, w którym momencie jaki z nich przeważa. Autorytet, upoważnienie, urząd. Druga Mojżeszowa 5:23. Druga Mojżeszowa 5:23. Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Żal Mojżesza do Boga, że gorzej się Żydom wiedzie, od kiedy poszedł w imieniu Boga do Faraona. I teraz zobaczmy. Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim. W Twoim imieniu, swojego upoważnienia, swojego autorytetu, bo mi kazałeś. Taki urząd mi jednocześnie dałeś, takiego swojego rzecznika wobec Faraona, więc ja chodziłem i mówiłem, co nie kazałeś. Szóste, przedostatnie znaczenie. Dzieło, sprawa. Jeśli chodzi o to piąte znaczenie, autorytet, upoważnienie, urząd, też mamy w polskim. Występować w czyimś imieniu. Prawda? Czyli jak gdyby reprezentować go w urzędzie, autorytecie, zależy się od tego, co tam kto miał. Więc szóste, dzieło, sprawa. Dzieje apostolskie 21:13. Dzieje 21:13. Czyżby był błąd? Ale tak, znaczy ono było dalej u mnie na razie. Jeszcze nie w zapisie moim, bo źle otworzyłem. 21:13. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Czyli dla Jego dzieła, dla Jego sprawy. My Polacy też mówimy często w imię dobrze pojętej współpracy. Zapomnijmy o naszych krzywdach z przeszłości. W imię zasad często mówimy. I ostatnie znaczenie, i to będzie nas interesowało w tym wersecie, od razu uprzedzam, i tu podam do tego kilka więcej dowodów biblijnych na to znaczenie, bo to jest to znaczenie, które nasz Pan miał na myśli, mówiąc o chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ostatnie znaczenie to charakter, usposobienie. Psalm 34:4. Damy kilka z innych wersetów, a później przejdziemy do naszego wyjściowego. Psalm 34:4. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Jak można wywyższać imię Boga? Chwalić z głoskiej litery? Można, ale to powiedzą, no, czy B w imieniu Bóg jest ładniejsze niż B w imieniu Bogdan? Też Bogdan ma B. I u Steską też możemy znaleźć w różnych imionach. No Jurek ma U zwykłe akurat, to niestety nie może się pochwalić U z kreską, chyba że z błędy napiszemy to imię i też będzie miał U z kreską. Ale co to, nikt się z tym nie będzie chwalił. I Bóg też nie chce, żeby wywyższać z półgłoski i samogłoski Jego imienia. Gdy mówi wywyższać wspólnie Jego imię, to Jego charakter, który właśnie jest taki piękny, jak się Go pozna i można Go rzeczywiście wywyższać. 111:9. 111, psalm, tak? No bo jesteśmy na razie w psalmach. Psalm 111:9. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Oczywiście to straszne nie oznacza takie horrorowate, tylko budzące cześć, bojaźń, prawda? Święte i budzące cześć jest imię Jego, byłoby lepiej, tak straszne w języku polskim. Chociaż słowo strasznie używamy też tak dziwnie, bo nasz Pan mówimy, że strasznie kogoś się kocha, tak? Więc to słowo strasznie nabiera takich jakichś innych znaczeń w naszym języku również. Izajasz 29:23. Izajasz 29:23. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich, ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcę moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Nawet cała treść tego wersetu wskazuje, że chodzi o boski charakter. Gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, ujrzą, zrozumieją, co ja dokonywałem w nich, uświęcę moje imię. No i jeszcze świętego Jakubowego, którym jest nasz Pan, bo to nasz Pan jest kopią, odbiciem Boga. Nadal Izajasz 52:5-6. Lecz teraz co mam robić, mówi Pan, gdyż lud mój został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się, mówi Pan, a moje imię ustawicznie jest lżone dzień po dniu. Lżone jest imię Boga. Jego charakter przez różnego rodzaju błędy na jego temat wypowiadane. Dlatego mój lud pozna moje imię, charakter znowu, zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. W tym wykładzie imię Boga chodziło nam głównie o to, co Bóg miał na myśli, mówiąc jestem, który jestem. Bo tam też jest bogata treść zawarta. I ostatni werset poza tym głównym, jaki podam na znaczenie słowa imię jako charakter usposobienia, to jest Jeremiasz. 23 rozdział 27. Jeremiasz 23:27. Którzy zmierzają do tego, by zatrzeć pamięci mojego ludu moje imię. przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. No bo wyraźnie jest sugestia z treści tego wersetu, że chodzi o boski charakter, jego usposobienie, bo zapominają go przez swoje sny, jakie sobie wymyślają. Czyli jakieś swoje marzenia, wyobrażenia swoje własne, prywatne o Bogu, że jest taki czy owaki. I tak samo jeszcze jest aluzja do ojców z dawnych czasów, którzy z powodu Baala zapomnieli o imieniu Boga, znaczy o jego charakterze. I robili rzeczy niegodziwe, takie, które Bóg w swoim charakterze nigdy by sobie nie życzył. Na przykład ofiarowali swoje dzieci bożkom na rozgrzanych dłoniach tego bożka, żeby dzieci im ofiarowali. To właśnie to ostatnie znaczenie, charakter, usposobienie, miał na myśli nasz Pan w Mateusza 28:19. Chrzest w imię, czyli w charakter Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest w imię, czyli w charakter. Ktoś powie, jeżeli to jest chrzest, że chrzest w imię, to chrzest w charakter, to jaki to ma związek z zanurzeniem kogoś w wodzie? Czy ktoś od tego nabędzie charakteru Ojca i Syna i Ducha Świętego? A nawet gdyby to było możliwe, żeby kogoś zanurzyć w wodzie i będzie miał charakter Boga i Jezusa i Ducha Świętego, no to jak z tym Duchem Świętym, prawda? Podobno nie jest to osoba, więc jak może nabyć jego charakteru? Więc widzimy, że nie chodzi tutaj o zanurzenie kogoś w wodzie, chociaż chrzest polega, bo nasz Pan taki przykład dał, na zanurzenie w wodzie. Jezus nie miał na myśli symbolu chrztu, tylko chrzest rzeczywisty. Jest chrzest symboliczny, jest chrzest rzeczywisty, prawdziwy. A zanurzenie w wodzie jest jedynie symbolem tego prawdziwego. Ktoś zapyta, na czym zatem polega prawdziwy chrzest? Bo ten symboliczny to niektórzy kropią, niektórzy zanurzają, no my rozumiemy, że zanurzenie, ale czym jest ten prawdziwy chrzest? Prawdziwy chrzest polega na jakiejś śmierci i na jakimś powstaniu do życia. Bo w chrzcie kładziemy się do wody, jakby umieramy, idziemy do ziemi, której częścią jest woda, i wstajemy z tejże wody. Więc jest jakaś śmierć, jest jakieś powstanie. Jest śmierć czegoś w chrzcie i powstanie czegoś. A żeby jeszcze bardziej doprecyzować, jest śmierć grzesznych skłonności starego Adama i powstanie, albo lepiej powstawanie, bo w czasie chrztu to się powstaje szybko z wody, ale w życiu codziennym jest to powstawanie do życia nowego, w którym mamy nowy umysł, nową wolę, nowe serce. Nie tego starego Adama, który był do tej pory, który powinien zostać w wodzie. Powstawanie do nowego charakteru, nowego umysłu, woli i serca. Jakiego? No właśnie takiego, jaki posiada Bóg. Pierwszy przykład, wzór do naśladowania. Jaki posiada Ojciec i jaki posiada Duch Święty. Duch Święty w jakim znaczeniu? Za chwilę będę też to chciał udowodnić oczywiście, ale zanim udowodnię, to powiem. Duch Święty w znaczeniu boskiego charakteru obecnego w innych braciach, którzy już takie podobieństwo w jakimś stopniu sobie wyrobili, przynajmniej na tyle, że mogą być dla innych, którzy mają mniej tego podobieństwa, przykłady. I to też mamy ją na myśli. Ja mam na myśli prawdziwy chrzest w imię, w charakter Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli w tymże poleceniu do uczniów, żeby szli i już z wszystkich narodów, nie tylko z narodu żydowskiego, czynili uczniów, chrzcząc je w imię, czyli doprowadzając ich do podobieństwa charakteru boskiego, Jezusa i tych braci, którzy takie podobieństwo już rozwinęli na tyle, że mogą być przykładem dla innych. Czyli krótko mówiąc, chrzest to poświęcenie. Chrzcząc ich, czyli doprowadzając do poświęcenia. Pomagając w tymże poświęceniu. Żeby nie tylko w tej części pierwszej brali udział, czyli poświęcili się, czyli gdyby umarli dla starego Adama, ale także, żeby wstawali do nowego charakteru, żeby sobie ten charakter nowy wyrabiali. Ktoś powie, ale czy to tak nie naciągasz, mówiąc, że jest prawdziwy i symboliczny chrzest? Chcielibyśmy to zobaczyć w Biblii. Prawdziwy i symboliczny chrzest. Bo tak sobie mówisz, bo jakoś chcesz te słowa naszego Pana usprawiedliwić i tak sobie teraz opowiadasz. Więc zobaczmy. Symboliczny chrzest, czyli symbol zanurzenia w wodzie, nikogo nie dziwi. Dlatego chyba nie będę za bardzo głodowany, a podam dwa wersety, które mówią, że takie coś w Biblii jest i miało miejsce za życia naszego Pana. Mateusz 3,16. Symbol chrztu, zanurzenie w wodzie. Mateusz 3,16. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, otworzyły się niebiosa, ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Gdy Jezus został ochrzczony, chodzi o jego zanurzenie w wodzie, które, z którego powstał i wtedy gołębica ilustrująca Ducha Świętego. Marek 1,9. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Innych piosenek to nie będę czytał. Zatrzymamy się nieco dłużej, natomiast przy tym prawdziwym chrzcie, bo ten prawdziwy chrzest też nie jest taki wcale dla nas oczywisty. Często nie pamiętamy o jednej rzeczy, która zaraz wyjdzie, gdy parę cytatów na temat prawdziwego chrztu powiem. Pierwszy, jaki wybrałem, to o naszym Panu. Słowa naszego Pana. Łukasz 12,50. Przy okazji, więc w tym momencie wchodzimy w nieco trudniejszą część naszego wykładu i będziemy mogli zauważyć wersety, w których znaczenia czasami nawet nie do końca rozumieliśmy, bo one są w Biblii, one mówią często dziwnymi rzeczami, dziwnymi sformułowaniami, a myśl jest bardzo w sumie prosta, tylko właśnie tak ukryta pod takimi stwierdzeniami. Chociażby słowa naszego Pana 12,50. Łukasz, tak? Mówiłem, że Łukasz? Łukasz 12,50. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dokona. To już jest nasza misja naszego Pana mocno zaawansowana, dawno po jego symbolu chrztu. I dawno po symbolu chrztu nasz Pan mówi, że ma być chrztem ochrzczony. Ma być w przyszłości. Potem to, więc o co chodzi naszemu Panu? O jaki to chrzest, jakiego to chrzest czekał, jakże on był udręczony, aż się dopełni, jakże przeżywał to, aż to się wykona, bo chciał, żeby to się wykonało prawidłowo. Więc miał to na wyjść, to ciężyło mu na serce, szczególnie gdy się zbliżył do Getsemane, to wiemy, że ten ciężar był przeogromny. Więc ten chrzest to nic innego jak jego poświęcenie. W tym przypadku ta część jego poświęcenia, kiedy on złożył starego Adama symbolicznie do grobu. Z tym, że w przypadku naszego Pana stary Adam nie był grzeszny, był doskonały, ale nasz Pan, żeby rozwinąć nowe stworzenie, musiał poświęcić starego Adama w jego niegrzeszności i doskonałości. Ludzkie uczucia naszego Pana, wola i umysł, ten ludzki, taki typowo ludzki, chociaż doskonały, został złożony w ofierze jako, i on musiał go uśmiercić, ponieważ rozwijał nowe stworzenie, żeby kiedyś być w boskiej naturze. Ten jego chrzest zbliżał się do punktu fizycznego, to co pokazał w symbolu, teraz realizował. Prawda? Przez całe 3,5 roku. Całe 3,5 roku to był jego chrzest, czyli realizacja jego ślubów poświęcenia. I ciążyło mu to bardzo na sercu, ponieważ zdawał sobie sprawę, że niepowodzenie skończy się katastrofą dla niego i dla całego świata, który przyszedł odkupić. Więc nasz Pan nie ma tutaj wcale na myśli symbolu chrztu, po którym już był dawno. Tylko ma ma na myśli prawdziwy chrzest, który był już w trakcie wykonywania, ale główne elementy tego chrztu się dopiero zbliżały. Śmierć na krzyżu. Kolosensów, 3 rozdział. Idziemy do listów Pawła. Kolosensów 3. I pierwsze 3 wersety. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Co tu się dowiadujemy? Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tak się zaczyna ten pierwszy werset, wzbudzeni z Chrystusem, przecież ci bracia, do których on pisał te słowa, nie byli jeszcze po zmartwychwstaniu. A on mówi, że jeżeli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, to ma na myśli, jeśli naprawdę zostaliście zbudzeni, co oczywiście jest możliwe, chyba że wasze poświęcenie jest fałszywe, ale jeżeli naprawdę jesteście zbudzeni, to tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. I potem jeszcze dodaje, umarliście. Jak to umarliście, skoro czytają jego słowa? I on ich odwiedza. On do nich mówi, że umarliście, a życie wasze jest ukryte. Więc i tu dochodzimy do pierwszej zasadniczej, bardzo ważnej myśli, która się wiąże z chrztem i wiąże się z całym poświęceniem dziecka Bożego. Zmartwychwstanie dzieci Bożych rozpoczyna się już w tym życiu. Tak to przedstawia Biblia i to jest logiczne. Bo skoro poświęcamy się Bogu, czyli umieramy dla siebie i świata, co pokazujemy w symbolu przez zanurzenie do wody, no to automatycznie musi nastąpić, jak jeżeli to umarliście dla siebie, dla starego Adama, w przypadku ludzi grzesznych, trzeba dodać grzesznego starego Adama, no to powstajecie do jakiegoś nowego życia. I tutaj mamy wyraźnie w pierwszym wersecie o tym mowa. Jeśli jesteście wzbudzeni Chrystusem, jeżeli żeście wzbudzeni ze śmierci starego Adama, jeśli naprawdę z Chrystusem żeście pogrzebali starego Adama i wstajecie od tego starego Adama, a jego zostawiacie w grobie, no to jakie wzorce dla was tutaj mam? Tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Skupiajcie się na rzeczach duchowych, odrywajcie się od tych rzeczy ziemskich. Umarliście bowiem, jeszcze dalej potem mówię tak, umarliście bowiem, to znaczy, że umarliście, jak umarli? Umarli dla tych ziemskich, adamowych uczuć. To jest właśnie śmierć. Chrześcijanin żyjąc, umiera i żyjąc rozpoczyna swoje zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie z grobu, podniesienie kogoś z grobu, to jest koniec procesu zmartwychwstania dla dziecka Bożego, a nie początek. Dla świata ludzkości podniesienie ich z grobu będzie początkiem ich procesu zmartwychwstania. Dla ludu Bożego podniesienie z grobu kończy proces zmartwychwstania. I o tym właśnie mamy w tym wersecie. Porównajmy Rzymian 12:2. Rzymian 12:2. A nie powiedziane innymi słowami, ale o to samo chodzi. To jest prosty werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Mamy powiedziane, żeby się nie upodabniać do tego świata. Mamy powiedziane, żeby się przemienić. To znaczy, nie żyjcie dalej według grzesznego starego Adama, tak jak żyje świat. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. To znaczy, że zacznijcie życie jak gdyby w nowym kierunku, z nowymi ideami. Abyście mieli odróżnić, co jest wolą Bożą, dobre, miłe, doskonałe, a w naszym wersecie tam u Kolosensów było, żeby myśleć o tym, co jest w górze, a nie o tym, co na ziemi. A tu jak gdyby więcej jest powiedziane, co jest wolą Bożą, dobre, miłe, doskonałe. Te rzeczy teraz dla was powinny być priorytetami. Albo nieco trudniejszy, no ale właśnie, skoro trudniejszy, to tym ciekawszy. Efezów 5:14. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych albo od umarłych, jak mówi Biblia Gdańska, a oświeci cię Chrystus. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych. Powstań od umarłych, zależnie jaki da mamy przykład. Do kogo Paweł pisze? No do ludzi, którzy żyli obok niego, razem z nim. Wzywa ich, żeby się obudzili i powstali z umarłych albo z martwych. O co mu chodzi? Czyżby chciał ich podnieść z grobu swoim listem? Nie da rady. Pisał do braci chrześcijan, którzy jakby trochę przysnęli w swoim poświęceniu, poszli za Jezusem, rozpoczęli tą drogę, ale później tak trochę żyli jakby dla świata, ze światem poświatowemu. I on do nich mówi, żeby się obudzili i powstali tych od umarłych. Od umarłych. Umarłych uczuć, woli i serca Adama, starego Adama, dla którego w symbolu poświęcenia umarli, pokazali to, że już dla nich ich to nie obowiązuje, no ale teraz jak gdyby przysnęli i swoje życie prowadzą jakby z tego właśnie samego punktu widzenia. Zatem zachęca ich, żeby powstali z umarłych albo z martwych. Kto tego wersetu nie rozumie, no to może sądzić, czy Paweł wzywał ludzi swoim listem do Efezjan, żeby powstawali z grobów. Ci, którzy zasnęliście w grobie, wstawajcie. A i nikt chyba nie posłuchał, bo nie mamy zapisane, by ktokolwiek wtedy wstał w wyniku tego listu. Nie o to chodziło Pawłowi. Także widzimy, że Biblia mówi o zmartwychwstaniu jako zjawisku, które rozpoczyna się już w obecnym życiu. Kolejny fragment, Rzymian 6 rozdział. I wersety 3 do 8, nieco więcej. Rzymian 6, 3 do 8. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy. I wróćmy do trzeciego wersetu, do tego pierwszego, jaki odczytaliśmy, czyli 6:3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Znowu nawiązuje do chrztu i mówi, że jest to chrzest w śmierć Jego. Już samo to wskazuje, że nie mówi o symbolu, tylko o czymś innym. No bo jak ochrzczeni w śmierć? Ten wodzie, no to byłoby ten do wody, żeśmy zostali ochrzczeni. A tu mówi o chrzcie Chrystusa Jezusa. Co ma na myśli? Ma na myśli naszą ludzką wolę, ochrzczoną, zanurzoną, bo chrzest jest przez zanurzenie, ochrzczoną, zanurzoną w woli naszego Pana. Nasza wola nie istnieje. Nie mamy jej odrębnej i innej od woli naszego Pana. I tutaj takie pytanie zadaję. Czy nie wiecie, że my wszyscy poświęceni, ochrzczeni Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? To znaczy, że nasza wola została do naszej śmierci podporządkowana Jego woli. Chrzest Chrystusa oznacza poświęcenie się w śmierci Jego, aby tak samo jak On prowadził swoje życie, tak i my powinniśmy to czynić. I potem kontynuuje. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Znowu, pogrzebani jesteśmy. No jeszcze nie jesteśmy pogrzebani, bo Paweł żył i jego i czytelnicy listu do Rzymian żyli. Ale właśnie stary Adam był pogrzebany. Pogrzebani jesteśmy jako ludzie, jako stary Adam z naszymi naszymi myślami, uczuciami, naszą wolą. Wraz z nim przez chrzest w śmierć, tego starego Adama musimy do śmierci doprowadzić, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych. I tu każdy myśli, że pewnie chodzi o zbudzenie naszego Pana z grobu trzeciego dnia. Nie o to chodzi. Chodzi o wzbudzenie naszego Pana z martwych jego martwych ludzkich uczuć, które uznał za martwe i został z nich podniesiony, odłączony, odseparowany i rozwinięty w piękne nowe stworzenie. Skąd wiadomo, że chodzi o to, a nie o zmartwychwstanie trzeciego dnia? No bo Paweł robi tutaj analogię. Tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my, żebyśmy nowe życie prowadzili. Czyli wyraźnie pokazuje, Jezus został wzbudzony z martwych, w nawiasie dodajmy, swoich ludzkich, niegrzesznych uczuć, myśli, woli. I tak my na ten wzór chodźmy w nowości żywota. Czyli chodzi o chodzenie w innym życiu, w nowym życiu. Nasz Pan z chwilą, gdy się poświęcił, to prowadzi swoje życie inaczej niż do chwili poświęcenia. Do chwili poświęcenia nasz Pan nie umartwiał swojego starego Adama. A był doskonały i bardzo dobrze się miał i nasz Pan żył pełnią ludzkiego życia jako człowiek. Z chwilą, gdy się poświęcił, jego stary Adam, chociaż niegrzeszny, zaczął być umartwiany. A on został podnoszony. I Paweł stawia go jako wzór dla siebie i dla współbraci. Tak, żebyśmy i my nowe życie prowadzili, jak Biblia Gdańska mówi, w nowości żywota chodzili. O ile pamiętam jeszcze z dawnego przykładu, to może nawet jeszcze lepsze, prawda? Chodzili w nowości żywota. Chodzili inaczej, po nowemu. Czyli żyli od tej pory tak, jak Jezus żył, gdy On chodził w swojej nowości żywota. Z tym, że ta Jego nowość żywota, to jest nazwana wskrzeszeniem naszego Pana z martwych. Stało się to przez chwałę Ojca, to też fajne stwierdzenie, że nasz Pan został wskrzeszony z martwych ludzkich uczuć przez chwałę Ojca, to znaczy przez boski charakter, bo charakter boski ma cztery główne przymioty i to chwała Ojca, Jego mocy, miłości, sprawiedliwości podniosła naszego Pana do takiego poziomu nowego stworzenia, że został rozwinięty i my, wzywa apostoł siebie i swoich współbraci, żeby tak samo na ten wzór nowe życie prowadzić. Bo, werset 5, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, właśnie, jeżeli będziemy umierali dla starego Adama tak, jak on umierał, to w rezultacie wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I znowu ma tutaj na myśli głównie i przede wszystkim zmartwychwstanie umysłu, woli i serca od tego starego Adama, zakończony kiedyś oczywiście także zmartwychwstaniem ciała, ale to już jest poza działaniem człowieka. Zmartwychwstanie ciała, czy to duchowego, czy ziemskiego, nie należy do człowieka. I człowiek nie musi martwić się tym, żeby zadbać o to, żeby kiedyś zmartwychwstał z grobu. I Paweł też nie musiał, ani bracia z Małżeńskiego Statka nie musieli się martwić o to, żeby zadbać o to, aby zmartwychwstać. Mieli zadbać, żeby za swego życia zmartwychwstawać od starego Adama, żeby ludzkie uczucia pogrzebać, zostawić w grobie i chodzić w nowości żywota dla zupełnie nowych i z innego punktu widzenia patrzeć na wszystko. Bo to jest to zmartwychwstanie, ta część zmartwychwstania, która należy do nas. Natomiast gdy umrzemy, gdy nasze ciała umrą, a nasz charakter zmartwychwstały w takim stopniu, jakie nam się udało ten charakter podnieść do góry, pójdzie do pamięci Boga i Bóg nam później przewróci i umieści w ciele takim, jaki będzie każdy otrzymał od Niego. I to już dla nas Nie, to nie jest nasze zmartwienie. To nie nasza odpowiedzialność. Możemy to już Bogu zostawić i nad tym kontroli nie mamy. Więc tutaj chodziło Pawłowi, to jeżeli my, jeżeli wrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, to wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Kiedyś zakończone także zmartwychwstanie ciała w boskiej naturze. I teraz zobaczmy werset 6, który, że jak powiem, może powiedzieć nagle, znowu tak mówi normalnym językiem, gdzie już można, gdzie wyjaśnia te wszystkie swoje wcześniejsze dziwne stwierdzenia. Wiedząc to, że nasz stary człowiek zespół z nim został ukrzyżowany. No to chyba nie potrzeba tutaj nic tłumaczyć, prawda? Wyraźnie mówi o starym człowieku wespół z nim ukrzyżowany. No ktoś, kto w ogóle nic z Biblii nie rozumie, to powie, jak to ukrzyżowane? Przecież on nie tak tu żył. No ale chyba już to większość chrześcijan rozumie, prawda? Nasz stary człowiek, dotychczasowy sposób myślenia, on był grzeszny lub niegrzeszny. Wiadomo, że w poświęceniu umieramy dla tego, co grzeszne i umieramy dla tego, co niegrzeszne. Najlepszym przykładem umierania dla tego, co niegrzeszne, jest nasz Pan, który miał wszystko niegrzeszne i dla wszystkiego niegrzesznego i tak umarł. Bo przy zmianie poziomu bytu, jeżeli ktoś chce rozwinąć charakter do poziomu wyższego niż ludzki, to musi umrzeć także dla doskonałego poziomu ludzkiego, dla doskonałych uczuć ludzkich, umysłu i serca. Nie ma. Natomiast ci, którzy nie zmieniają poziomu, no to powinni umierać dla grzesznych rzeczy, a te niegrzeszne mogą sobie zachować. Ale tutaj był Kościół, jak wiemy, miał przyszykowany charakter do wyższego poziomu bytu niż ludzki. Zatem musieli umrzeć dla siebie grzesznego i dla siebie niegrzesznego. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało, prawda, wyraźnie mówi, prawda, stary Adam, zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. No bo dla człowieka to jest główny problem. Główny problem dla człowieka, nawet poświęconego, to nie jest to, że i dla Kościoła też był problem. To nie jest głównie to, że nie źle umartwia swojego doskonałego Adama. Też powinien, ale nie w całości, bo tam, gdzie Adam nie jest niegrzeszny, to w pewnym zakresie może funkcjonować, prawda, jak najbardziej. Ale problem jest zawsze tym, żeby tego starego Adama w jego grzesznej części ofiarować, żeby ona się nie ukazywała. I werset 7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Znowu werset, który prowadzi do dziwnych wniosków, co niektórych kiedyś go niedawno wspominałem, bo bracia świadkowie tutaj głoszą, prawda, że chodzi o śmierć ciała i kto umrze, to uwolniony jest od grzechu. No to prawda, jak już umrze, to został uwolniony, w tym sensie uwolniony, że nie grzeszy, ale jest nadal pod wyrokiem i nigdy z tego grobu nie wyjdzie. Więc gdyby Paweł miał na myśli taką śmierć, no to by znaczyło, że umarł i przepada zawsze. Uwolniony jest od grzechu i siedzi w grobie, zawsze jest od grzechu, już nie grzeszy, ale nie o to chodzi tutaj Pawłowi, że umarł fizycznie i w ten sposób się jak gdyby pozbył grzechu. Kto bowiem umarł, znowu umarł dla siebie i świata. Umarł dla starego Adama. Pogrzebał ludzkie uczucia, wolę i myśli, jakie miał do tej pory jako Adam. I jeżeli umarł, to uwolniony jest od grzechu, to znaczy dostąpił usprawiedliwienia. Wiemy, że gdybyśmy to chcieli pod lupę to wziąć, to tutaj mamy naukę o usprawiedliwieniu ożywionym. Tym usprawiedliwieniu, które ściąga wyrok Adamowy, bo umarł, jest wolny od grzechu. Wyrok Adamowy z niego jest zdjęty i on nadaje się do spłodzenia z ducha, bo nie jest obciążony wyrokiem śmierci, ale to już nieistotne. Ten werset ma także nawet to niekoniecznie tylko to techniczne znaczenie. Każdy, kto umiera dla siebie i świata, czyli umiera dla swojego starego Adama i poświęca się Bogu, dostępuje usprawiedliwienia tymczasowego, kiedyś jeszcze ożywionego. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. No to kończy, prawda, umarliśmy z Chrystusem, ale pamiętajmy, umieranie z Chrystusem zaczyna się nie wtedy, kiedy idziemy do grobu, tylko umieranie z Chrystusem zaczyna się w tym życiu, długo, długo przed pójściem do grobu. Zatem ksiądz śpieszący do umierającego z ostatnim namaszczeniem, żeby on umarł, ten umierający z Chrystusem, niczego nie pomoże, nawet jak się spóźni. To nic zaszkodzi temu człowiekowi. Jak przejdzie na czas, nic mu nie pomoże. Bo umieranie z imieniem Chrystusa na ustach, albo pocałowawszy krzyż, albo będą stąpiwszy jakoś tam pomazania olejkiem czy balsamem, tylko umieranie z Chrystusem to jest moment naszego życia. Biblia zachęca, oby jak najwcześniej w naszym życiu, w którym decydujemy się na rozpoczęcie nowego życia, bo zmartwychwstanie dziecka Bożego rozpoczyna się już w tym życiu. I mam nadzieję, że te wersety, które do tej pory przeczytaliśmy, wyraźnie to pokazują, a to jeszcze nie koniec. Teraz weźmiemy sobie super trudny werset. Pierwszy Koryntów 15:29. Pierwszy Koryntów 15:29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż dają się chrzcić za nich? Chrzczenie się za umarłych. Na podstawie tego tekstu dawnymi czasy podobno niektórzy chcieli się za wstępstwie kogoś innego. Na przykład ktoś umarł, się nie ochrzcił, to się za niego ochrzcił, żeby mu potem pomóc jakoś. No tak, tu Paweł pisał, że się chrzcią za umarłych, to trzeba się za nich chrzcić. No i teraz zobaczmy, ale ja się rozumiem biblijną naukę i to jest właśnie całe piękno prawdy i wartość prawdy. Ja się zna prawdę, to nawet na najbardziej zagadkowe biblijne stwierdzenia przestają takimi być. Mało tego, te biblijne stwierdzenia w sumie wzajemnie się harmonizują. Bo jedno trudne, drugie jeszcze trudniejsze, drugie średnio trudne, ale czy to bardzo trudne, czy średnio trudne, okazuje się, że to samo mówią, że to samo, dają się zharmonizować. Natomiast osoby, które nie znają prawdy, a tą Biblię badają i zobaczą coś w tekście, oto na przykład, w środę o tym mówiłem, na przykład z zebrania publicznego w Bydgoszczy, dyskusja po i jeden z gości, no pan, bo do mnie mówił na pan, mówi o tym, że kto został z Boga spodzony, zrodzony, tam pisze, został zrodzony z Boga, nie grzeszy. I cytujemy werset biblijny, to pisze w Biblii, że kto został z Boga zrodzony, nie grzeszy. Więc ja mu mówię, no a co zrobimy z wersetem, który mówi, że kto mówi, że grzechu nie ma, to kłamcą jest? Albo z wersetem, który mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego? No to on mówi, no to który werset wyrzucimy? Tak zharmonizuje trudne stwierdzenie Biblii, wyrzucimy. No i tak właśnie się dzieje. Nawet jak nie wyrzucają fizycznie, no bo wiadomo, nie wezmą fizycznie, to po prostu ignorują, wyrzucają ze swojego umysłu. O, ten werset mówi coś, to nie jest, to ja to nie będę go mijał. No właśnie, a na czym polega to, jeżeli Biblia w jednym miejscu mówi tak, a w drugim tak, i to się wydaje wzajemnie sprzeczne, to tylko dlatego się wydaje, że nie mamy prawidłowej myśli. Że albo jeden werset, albo drugi źle rozumiemy. One mówią to samo, trzeba je umieć tylko zharmonizować, znaleźć ich wspólną myśl. A jak wiemy, wspólna myśl, jeśli chodzi o ten werset, że kto z Boga został spodzony, nie grzeszy, a inne wersety, które mówią, że kto twierdzi, że nie ma grzechu, to jest kłamcą, to harmonia jest jaka? Nowe stworzenie, które Bóg zaszczepia w umyśle, woli i sercu człowieka, pochodzi od Boga. To jest zaczątek przyszłej boskiej natury, którą Bóg spładza w takim człowieku, dając mu możliwość myśleć lepiej, odczuwać lepiej i mieć wolę, motywy lepsze. Oto zaszczepia, nie wiemy na czym to polega, bo to trzeba przeżyć, ale wiemy, że takie coś jest, bo to przeżył Jezus i niż członkowie malutkiego statka. I to, co Bóg z góry da do naszego umysłu, woli i serca, nigdy nie grzeszy. Dlatego, kto został z Boga spodzony, nie grzeszy. Nowe stworzenie jest święte, pochodzi od Boga. To jest początek boskiej natury. W sensie, na razie, boskiego charakteru. Mówię początek, prawda? Czyli boski. Jest to zaczątek boskiego charakteru, żeby móc ten charakter rozwinąć tutaj za życia i później do niego otrzymać jeszcze boskie ciało. I to, co Bóg dał, jako początek swojego własnego charakteru w dziecku Bożym, nie grzeszy. Ale co można z tym zrobić? Można grzechem starego Adama zabić. Więc nigdy nowe stworzenie nigdy nie zgrzeszy, po co Bóg spłodził. Właśnie, bo myślę w woli sercu. Ale można zabić grzechem starego Adama. I teraz stary Adam nadal może grzeszyć i grzeszy. I o tym często mówią wersety biblijne. Kto mówi, że nie grzeszy, to jest kłamcą. Nie grzeszy jako Adam. Natomiast jeśli chodzi o to nowe stworzenie, ono nie może grzeszyć, może tylko umrzeć. I bardzo często umierało. Wszyscy członkowie, w której śmierci, to są ci, którzy doprowadzili swoje nowe stworzenia do śmierci. To tak jak spłodzenie dziecka, prawda? Dziecko będzie spłodzone i to dziecko, zanim się rozwinie, no można doprowadzić do śmierci. I ono będzie, a trudno powiedzieć, że to dziecko coś źle zrobiło, że ono na przykład zgrzeszyło. Nawet jak było coś nie tak, no umarło, koniec. Matka coś może robiła nie tak, albo jakieś wady dziedziczne, wiemy, nieważne. No nie poszło, coś tam też przeszkodziło i dziecko umarło. I tak samo nowe stworzenie, może umrzeć, umiera. Takie przypadki miały miejsce. Jest pełna harmonia. Nie trzeba wyrzucać żadnego tekstu biblijnego. Podobnie jest w naszym fragmencie. Jeszcze raz czytamy. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż dają się chrzcić za nich? Jak wiemy, Paweł w tym samym rozdziale pokazuje zmartwychwstanie. bo niektórzy nie wierzyli, że ona będzie. Więc on tam od 12 wersetu, prawda? A jeśli o Chrystusie się opowiada, że nie został zmartwychwzbudzony, jakże mogą, jakże mogą niektórzy między wami mówić, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. I tak Sarzysz tam argumentuje, potem mówi, że ci, którzy umarli w Chrystusie, zasnęli, to poginęli. I potem na końcu, jak gdyby tej swojej, tego wywodu, takie daje dziwne stwierdzenie. Wersetu 29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? A dosłownie nie ma tam słowa dają, jak sprawdziłem w oryginałach. Cóż wtedy uczynią ci, którzy chrzczą się za umarłych? A to niewiele zmienia, prawda? No ale nie ma dają, bo to jest takie upiększenie polskiej wersji. Cóż wtedy uczynią ci, którzy chrzczą się za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co chrzczą się za nich? No i to właśnie nie chodzi o chrzest symboliczny, tylko o co chodzi? O chrzest prawdziwy. Pod słowem chrzcić trzeba postawić słowo poświęcić. Więc Paweł mówi, jeżeli, jak niektórzy twierdzą, nie ma zmartwychwstania i z chwilą, gdy umrzemy, to jak zwierzęta idziemy do grobu i koniec naszego życia na zawsze, nigdy nie będziemy żyli, bo niektórzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, no to ja mam pytanie, to po co poświęcają się za umarłych z tego świata, na ten świat, bracia z małżeńskiego statka? Jeżeli nie ma zmartwychwstania i ten świat nigdy nie wróci z grobów, to po co się poświęcać, mam na myśli członków Kościoła, którzy, jak wiemy, mają udział w ofierze za grzech. Oni kontynuowali, tak? Otrzymali krew cielca i stali się kozłem pańskim i swoją ofiarę kontynuowali po to, żeby później razem z Chrystusem, jako głowa i ciało, błogosławić apostolskości, począwszy od podniesienia ich z grobu. No ale jeżeli tego podniesienia z grobu nie ma i nigdy nie będzie, to wszystko jest bez sensu. Te wszystkie ich poświęcenia nie mają żadnego sensu. I mówi, to nazywa to chrzczeniem się z umarłych, bo chrzest to poświęcenie. Tam jest pokazana i śmierć, i życie. Do czegoś, śmierć dla czegoś i życie dla czegoś innego. Kolosensów 2:11-12. A już byliśmy w Kolosensach, mogę od razu te dwa wersety omówić, bo wtedy był trzeci rozdział, a teraz dwa. Kolosensów 2:11-12. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego przez obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go zbudził z martwych. Też taki troszeczkę trudniejszy werset. Mamy tutaj mowę o obrzezaniu. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, ale niedokonaną ręką ludzką. Wiemy, że obrzezanie, obrzeska była w zakonie symbolem poświęcenia. Dlaczego? Bo w jednym i drugim przypadku trzeba odrzucić coś cielesnego, starego Adama. Rzymian 2:28-29 bardzo ładnie mówi o tym symbolu. Trudno go zignorować w tym przypadku. Rzymian 2:28-29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, czyli taki obrzezany. I można na zewnątrz go udowodnić, że on jest Żydem. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, czyli widać, nadaje drugie znaczenie słowu Żyd. Ten jest Żydem, czyli ten jest poświęconym, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca. W duchu, a nie według litery. Poświęcenie. Obrzezanie serca. Poświęcenie wewnętrzne. Wobec tego wracamy. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską niedokonaną ręką ludzką. I pisze w takim razie raz, gdy co? Gdy, kiedy zostaliście obrzezani nie ręką ludzką? Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. Tam pisze. Dosłownie jest to w odrzuceniu ciała grzesznej natury. To tłumaczenie trochę jest lepsze. O wyzuli, ale to no dobre jest obydwa. Gdy wyzuliście się grzesznego ciała, pozbyliście się, odrzuciliście to grzeszne ciało, czyli starego Adama, przez obrzezanie Chrystusowe. Przez poświęcenie Chrystusowe. I potem zobaczmy dalej. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, znowu pogrzebanie w chrzcie, w Chrystusa, w śmierć, dla starego Adama, zostaliście wespół nim wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Znowu pisze do braci swoich czytelników, że zostali wzbudzeni. A przecież oni jeszcze wszyscy nie zdążyli nawet umrzeć. A co dopiero, żeby być wzbudzonymi? Znowu ma na myśli wzbudzenie od ludzkiego umysłu, woli i serca, od ludzkich uczuć. Zostaliście razem z nim wzbudzeni. Przez wiarę w moc Boga, który zbudził go z martwych. Znowu, nie chodzi o grób, chociaż jest to tak, żeby z grobu później wtedy jest zbudzony, ale chodzi już od początku, kiedy nasz Pan Zbudzany był z martwych od ludzkich uczuć, które poświęcił i złożył. To dlatego niektórzy, bardzo nieliczni, wstają na powstanie życia. Tak Biblia mówi. On nie ma tutaj odnośnika, ale zaraz go gdzieś tu zlepozujemy, to gdzieś u Jana jest. Dlatego nasz Pan, u Jana chyba 3 to powinno być. Nie 5, nie 3, u Jana 5. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I co? Jana 5, 28-29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Nasz Pan zapowiada godzinę powrotu z ludzkości z grobu i się okazuje, że nasz Pan mówi, że wtedy, kiedy przyjdzie godzina, kiedy ludzie wyjdą z grobu, wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, to ci, którzy dobrze czynili, staną do życia, a ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. I znowu chrześcijanie powszechnie, żeby straszyć te biedne owieczki, żeby przychodziły do kościoła i przynosiły pieniądze na tacę i zamawiały mszę jedną za drugą, straszą ich jakimiś, prawda, strasznymi rzeczami, wyrokami, na które tutaj na powstanie sądu, czyli sądu ostatecznego, rozliczą was, więc bądźcie ofiarni, wspierajcie misję i kościół i swoich pasterzy. A nasz Pan mówi co? Wyjdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie życia. Ma na myśli lud Boży. A to dobre czynienie to poświęcenie się Bogu w tym życiu. Czyli rozpoczęcie zmartwychwstania w obecnym życiu. Dlaczego ci, którzy dobrze czynili, którzy poświęcili się Bogu, wstają od razu do życia, jak opuszczą groby? Bo swoje charaktery rozwinęli w tym życiu. Powstali w tej części zmartwychwstania, która należy do nich i która należy do tego życia, powstali od starego, umarłego Adama, którego uznali za umarłego, i rozwinęli charaktery, które nadają się do życia. Innymi słowy, byli na sądzie w obecnym, w swoim życiu. Wiemy, że Biblia mówi, że sąd rozpoczyna się od ludu Bożego. To jest sąd. My w tej chwili jesteśmy na sądzie z Bogiem. Już coś wygrywamy, już coś przegrywamy w obecnym czasie. Już zmartwychwstajemy lub nie. Jeśli chodzi o charakter nasz. Zmartwychwstanie nasze biegnie, albo go nie ma. A cała reszta ludzkości, ci, którzy się Bogu nie poświęcają w tym życiu, ci, którzy nie rozpoczynają procesu zmartwychwstania od podniesienia się już w tym życiu w charakterze, no to będą mieli to samą szansę w przyszłości. Ale nie jest to powstanie na sąd potępienia, jak się sugeruje wszystkim, tylko na proces sądu, dokładnie taki sam, jaki obecnie lud Boży przechodzi w tym życiu. Więc nic gorszego świat nie czeka po wzbudzeniu z grobu, niż lud Boży przechodzi obecnie w obecnym życiu. Lud Boży jest na sądzie i przechodzi swoje zmartwychwstanie, swój proces sądzenia, sądu, a reszta świata, która teraz tego nie czyni, zrobi to po zmartwychwstaniu. Wystaną z grobów i powstaną na, na powstanie sądu, czyli na proces sądu, który otrzymają i dopiero na końcu tego będzie wyrok, tak jak na końcu naszego sądu w obecnym życiu też jest wyrok. Wszyscy ci, którzy poświęcamy się Bogu w tym życiu, z chwilą, gdy to życie będziemy kończyć, otrzymamy wierność lub niewierność. Jak byliśmy spłodzeni z ducha, życie w duchowej naturze, jak niewierność, to niestety wtóra śmierć. Ci z nas, którzy są niespłodzeni z ducha, przynależeć do klasy ludu Bożego, jaką Bóg wybiera po zamknięciu małżeńskiego ostatka, czyli budaciani godni i poświęceni obozowce Litanii, albo w przypadku niewierności wypadnięcie z tej klasy do świata. Bo nie zmartwychwstaliście w charakterze odpowiednio. Spróbujcie ze światem jeszcze, tysiącleciu. Nie byliście na próbie, więc nie zaprzepaściliście swojego udziału w okupie. Wciąż wasz udział w okupie jest niewykorzystany przez was, ponieważ ja nie zdjąłem z was wyroku adamowego i nie spłodziłem was z ducha, tak jak zrobiłem to wobec Kościoła. Z tego tytułu możecie próbować ze światem, może wam się uda teraz. To dlatego w jednym tekście Biblii, w jednym wersecie biblijnym znajdujemy takie dosyć dziwne słowa. 1 Tymoteusz 5,24. Dużo dzisiaj mamy takich tekstów dziwnych, no ale właśnie to, jak się naprawi, błędy chrześcijańskie to tak okropne, tak powykręcały wszystko, że aż strach. Że potem jak się zaczyna o prawdzie mówić, tak chyba Johnson pisał, że prawda jest czasami dziwniejsza niż fikcja. Już jakieś błędy, które powymyślali ludzie, bardziej by się były strawne, a tutaj aż na przykład zmartwychwstanie, bo po prostu rozpoczyna się już w tym życiu. Dziwne, prawda? Co mam na myśli? 1 Tymoteusz 5,24. Nie wiem, jakie ma tam to przekłady, ale dokładnie tłumaczenie jest takie. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Chyba Biblia Gdańska mówi bardziej dokładnie. Ma ktoś Biblię Gdańską? Żeby nam przeczytać? Jak tam brzmi?
Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają.
No, to
jest Warszawska, tak? Nie, nie. Tak, chodzi mi o Gdańską. Gdańska, jest Gdańska tu gdzieś w komputerach?
Ja mam tą współcześnioną Gdańską.
No to posłuchajmy.
Która brzmi: grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad.
No takie właśnie, czyli widać, że nie wiedzą, co z tym tekstem zrobić. A jeszcze raz czytam dostępne tłumaczenie. Jakie to jest piękne i harmonijne z całą boską nauką. Proszę.
Jeszcze inne. Tak? Grzechy niektórych ludzi są jawne, przodem prowadzą ich na sąd, ale niektórym towarzyszą.
No właśnie. A posłuchajmy dosłownego tłumaczenia. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. A więc jest jakiś punkt, są ludzie, których grzechy są wcześniej jawne i wcześniej prowadzą do osądzenia, wcześniej są osądzane. Jakiś punkt wcześniej. A za niektórych idą z tyłu, tak gdyby po tym punkcie. Co jest tym punktem? Podniesienie z grobu, zmartwychwstanie z grobu. Są ludzie, klasy ludu Bożego, niektórzy ludzie, których grzechy są wcześniej jawne i wcześniej prowadzą do osądzenia. Bo sąd rozpoczyna się od ludu Bożego. My, lud Boży, jesteśmy na sądzie w tej chwili, nasze grzechy. Jak my grzeszymy, to Bóg nie mówi, a to w tysiącleciu się rozliczymy. Tylko Bóg reaguje od razu dla nas, bo my przecież jak z Bogiem zawaliśmy przymierze i realizujemy poświęcenie, tu grzeszymy, a Bóg nic nie robi? Nie, robi. Reaguje. Karze, rozlicza, tak żeby nas skłonić do reformy, do zaprzestania grzeszenia. Ale innych ludzi grzechy idą z tyłu. Dlaczego z tyłu? Bóg się nimi nie zajmuje, całym światem. Dopiero gdy ten punkt zmartwychwstania oni przejdą i wrócą w zmartwychwstaniu z grobu, to ich grzechy będą rozliczane. Bóg, że te teksty wszystkie, które mówią, że Bóg każdą rzecz jawną, prawda, tajną, na stąd przywiedzie i tak dalej, jest świat ludzkości, nie uniknie tej odpowiedzialności za to, co czynią, ale nie są rozliczane w tym życiu i każdy chyba przyzna. Weźmy chociażby chrześcijański kraj Polska. Ilu polskich chrześcijan, no najczęściej z kościoła katolickiego, prowadzi życie bardzo grzeszne, nawet bo mówię o tych, którzy widzimy w telewizji, prawda, są winni różnych machlojek i tak dalej, chodzą do kościoła i bardzo, a tutaj potem się okazuje, że jakieś miliardowe przekręty i tak dalej. No i co? I nic się nie dzieje najczęściej tym ludziom. Przecież nawet ręka ludzkiej sprawiedliwości ich nie dosięga. Mają immunitet, bardzo często się za nim schowają. Albo ich przeniosą gdzieś tam na zaplecze, na tył, żeby nie rzucali się w oczy. I jakoś tam dotrzymają. I ani sąd ludzki się nimi nie zają. A przecież Bóg, gdyby Bóg chciał się zająć, to przed Bogiem by nie uciekli. Gdyby Bóg chciał tego człowieka rozliczyć, prawda, za te jego rzeczy. Przecież jesteś moim dzieckiem, chodzisz do kościoła, jak ty postępujesz, prawda, to zaraz by Bóg nie patrzył na jego immunitet, gdyby chciał się z nim rozliczyć. Ale Bóg nie chce. I Bóg, bo to jest ten świat, to nie jest jego dziecko. Więc jego grzechy wrócą z tyłu. Pójdą po zmartwychwstaniu. Ponieważ naśladowanie charakteru Boga i Jezusa na pewno nie budzi niczyich wątpliwości, wracam do tego na naszego tekstu podstawowego, czyli chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozumiemy, że chrzest, poświęcenie w imię, w podobieństwo charakteru Boga i Jezusa. To i to każdy chyba rozumie, że to jest rzecz dobra, że bracia powinni się wzajemnie zachęcać, doprowadzać w tym, do tego celu, podtrzymywać, żebyśmy się wszyscy razem upodabniali do charakteru, jaki jest u Boga i do charakteru, jaki jest u Jezusa. I chyba to nie będę żadnych tekstów nawet podawał. Dlatego jeszcze na koniec chwilę tylko zatrzymam się o tym w imię Ducha Świętego, bo obiecałem na początku, że wrócę do tego Ducha. Tam tylko powiedziałem wtedy, że ten w imię Ducha Świętego to charakter, jaki posiadają bracia. I teraz chciałbym udowodnić biblijnie, że Biblia pokazuje braci jako wzór do naśladowania i że Duch Święty w tych braciach jest i że dlatego tutaj nasz Pan powiedział i jeszcze w imię Ducha Świętego, poza imieniem Boga, w imię Boga i Syna i Ducha Świętego. Na początek kilka wersetów, które pokażą, że Duch Święty w znaczeniu boskiego usposobienia, umysłu, woli, serca, mieszka w braciach, że bracia mają Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 20-28. Dzieje apostolskie 20-28. Miejcie pieczę, to jest mowa do starszych zborowych. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród których was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Mówi do starszych zborowych, żeby mieli pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. mówi do starszych braci, między innymi na przykład do starszych naszego zboru, że Duch Święty ustanowił nas biskupami. Wiemy, że biskup to starszy. Czy Duch Święty? Wiemy, że Kościół katolicki twierdzi, że papież wybrany przez Ducha Świętego. Mają na myśli tą trzecią osobę w Trójcy, która w jakiś sposób dokonuje wyboru i ten tylko wybór pokazuje potem biskupom i oni tego Ducha Świętego z góry słuchają i wykonują. Tylko ciekawe, nigdy ci ludzie się nie zastanowią, dlaczego czasami słuchają tego Ducha Świętego dzień, dwa, czasami dwa tygodnie, czy miesiąc czasu. Dlaczego nie wychodzą, aż dobrze usłyszą, tylko tam zamknięci w tej sali, nie wolno im wyjść, bo wiemy, bo jedna kandydatura przychodzi, nie zyskuje większości, to upada, a następne targi, rokowania. Duch Święty, jakby się Duch Święty nie mógł zdecydować, kogo wybrać. Więc tutaj nie chodzi o takiego Ducha Świętego z góry, który pokaże, ale jest powiedziane, że Duch Święty wybrał biskupami. A jak porównamy to z 14 rozdziałem 23, też o wyborze tych starszych zborowych, to teraz zobaczmy, kto tych starszych zborowych wybrał. Dzieje apostolskie 14:23. A gdy przez, Biblia Warszawska mówi, wkładanie rąk, a co nie jest wyciągnięcie rąk, ale to już nawet nie ważne, czy wkładanie, czy wyciągnięcie, ważne, kto te ręce wkładał, czy wyciągał. A gdy przez wkładanie i wyciągnięcie rąk wyznaczyli w każdym Boże starszych, wśród modlitw posłów poruczyli ich Panów, którego uwierzyli. I tu już nie jest powiedziane, że Duch Święty tych starszych wyznaczał, tylko ktoś dosłownie wyciągnął rękę. To już jest ważne, znowu tłumaczenie. Tłumaczenie greckiego słowa, zapomniałem w tej chwili, jak ono brzmiało. Ktoś pamięta? Heigotoneo właśnie. Więc i też tłumacze przecież widzą, że w słowie heigotoneo jest głosować przez wyciągnięcie ręki. To jest znaczenie tego słowa. Ale nie wkładanie rąk, bo my wkładamy ręce, my nie głosujemy. W naszym kościele się nie głosuje na starszych, bo w ogóle nie mamy starszych. Ba, biskupi włożą ręce na głowę, czy na ramię, mianują biskupa, arcybiskupa, idzie i co tam ci parafianie mają do gadania? Nie będą nikogo tutaj wybierać. Jeszcze by wybrali kogoś niestosownego, który się potem by kardynała nie słuchał. Zatem, gdy im przez wyciągnięcie rąk wyznaczyli w zborze starszych i tak dalej. Czyli widać wyraźnie, że to zrobili bracia. A w jednym miejscu napisane, że Duch Święty. Jak to pogodzić? Ktoś powie, ten pan z tego spotkania, do który ten werset wyrzucamy? Nie trzeba żadnego wyrzucać. Bracia, którzy kierują się boskimi zasadami, biblijnymi zasadami przy wyborze starszych zborowych i nie dopuszczają swoich ludzkich różnych upodobań albo uprzedzeń wobec kogo, tylko kwalifikacje biblijne, starszy ma być taki, 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 diakon ma być taki, 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 w Biblii jest napisane i to należy brać pod uwagę z tego punktu widzenia patrzeć i opróżnić się ze swoich ewentualnych uprzedzeń albo znowu sympatii, które można mieć cieleśnie, na przykład mąż, żona, brat, siostra, prawda, wiadomo, bracia są często powiązani rodzinnie albo się na przykład lubią mniej lub bardziej. Bo nie wszyscy musimy się lubić tak samo. Nasz Pan nie lubiał wszystkich uczniów identycznie, trzech lubił bardziej niż całą resztę, więc też możemy trzech lubić bardziej niż całą resztę. Zatem bracia przy wyborze powinni patrzeć tylko i wyłącznie na biblijne kryteria. Jeżeli tak, to Duch Święty dokonał tego wyboru. Tak działa w każdej innej sprawie. Weźmy sobie jakąś sprawę, tutaj w zborze głosujemy. No i coś tam chcemy sobie jakąś akcję zrobić, coś chcemy zrobić, padł wniosek, głosujemy, dyskutujemy. No i koniec głosowanie. No i czyja wola? Boża czy nie Boża? Wszystko zależy od tego, czego każdy z nas słuchał swoją myślę, gdy wyciągnął rękę za lub przeciw. Czym się kierował? Jeżeli starał się patrzeć jak najbardziej z boskiego punktu widzenia, jeżeli ma tego Ducha Bożego dużo w sobie, jeżeli potrafi ocenić rzeczy z boskiego punktu widzenia, a nie tak cielesnego starego Adama, no to Bóg wyraził swoją wolę, przynajmniej jak większość braci tak zrobiła. A jeżeli większość braci jednak starego Adama posłuchała, to wola Boga nie została wyrażona. Także prawdą jest, że większość zboru nie musi zawsze wyrażać woli Bożej, ponieważ większość może być w błędzie. Dlatego też rzeczą jest właściwą, jeżeli głosowanie zboru dotyczy jakiejś kwestii, a ja się z nią nie zgadzam, ja sam, to jeżeli to jest kwestia sumienia, to nie muszę się zgodzić, bo moje sumienie nie może być pogwałcone przez większość zboru. Natomiast jeżeli to nie jest kwestia sumienia, to powinienem przyjąć decyzję zboru jako właściwą, bo to nie dotyczy sumienia, więc podporządkować się większości, nawet jeżeli większość pobudziła, to na marginesie. Więc jeszcze piąty, Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, 3. Chcę pokazać, prawda, że Duch Święty to bardzo często bracia, którzy tego Ducha Świętego mają i tak nazywani są raz braćmi, a raz Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 5, 3, to Anania Safira. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rowy? Ananiasz mówi do... Piotr mówi do Ananiasza i mówi, że Ananiasz okłamał Ducha Świętego. A kogo okłamał? No przecież Piotra. A on podstawia Ducha Świętego. W czwartym wersecie zobaczymy pod koniec, nie będę czytał całego. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. No ale przecież skłamał ludziom. Przerównał z Piotrem i ewentualnie z tymi, którzy stali przy Piotrze. A dziewiąty werset? Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Jeszcze nazywa to kuszeniem Ducha Pańskiego. A Marek 13:11. Marek 13:11. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Byliśmy kiedyś w takiej sytuacji, że nie my mówiliśmy, tylko Duch Święty? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ja kiedyś w takiej sytuacji byłem i coś mądrego powiedziałem. Nie ja wtedy mówiłem, tylko Duch Święty. Jeżeli miałem go w umyśle i woli i sercu. Ale jeżeli go nie mam, to mi nie powie. Więc nasz Pan mówi, żeby się nie martwić, co mamy powiedzieć, bo to i tak nie będziecie mówili swoje, tylko Duch Święty, no ale to nie raz dziecko Boże może mieć potem żal. Jak rozumiesz, że Duch Święty, ta trzecia osoba Trójcy tak ingeruje i tak pomaga i podpowiada, szedł przed ucha, ja tego powtarzam, a potem nagle zostawili mnie samego i zatkało mnie i nie wiedziałem, co powiedzieć. No właśnie, no nie wiedziałeś, co powiedzieć, bo nie masz Ducha Świętego. Żeby ten Duch Święty ci tutaj pomagał, to musisz go mieć w umyśle, woli, sercu i wtedy to nie będzie twoja mądrość. Tylko mądrość tego, tak, biblijna, boska, którą ty sobie wziąłeś do swojego umysłu, woli, serca i korzystaj z niej. Uczynisz się o wiele mądrzejszy. Albo werset, który nie będę cytował, już czytał tylko z pamięci, prawda, z 1 Tesalonicjan 5:19. Ducha nie gaście, albo ducha nie zagaszajcie. To właśnie to o tym samym mówi. A skoro tak, skoro bracia mogą posiadać Ducha Świętego, skoro nawet często zamiast terminu brat, albo człowiek, albo Piotr pojawia się od razu Duch Święty, prawda, zamiast tego człowieka, Biblia widzimy, tak mówi, to znaczy, że skoro bracia mogą mieć w sobie takiego ducha, to znaczy, że mogą być także dobrym przykładem do naśladowania. Czy Biblia daje ludzi jako przykłady do naśladowania, czy tylko Boga i Jezusa? 1 Koryntów 4:16. Ostatnia seria cytatów. 1 Koryntów 4:16. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Ktoś powie, i to Paweł tak napisał? Tak, napisał tak. I skończył, dał kropkę i zmienił temat, dlatego posłałem do was Tymoteusza i nie będzie nic więcej nawet tego rozwijał. 11:1. Nadal 1 Koryntów. 11:1. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Tam mamy jeszcze, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, ale w oryginale nie ma, jestem naśladowcą, ale to niczego nie zmienia. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Tutaj już troszeczkę jakby szerzej powiedział, Pan tylko bądźcie naśladowcami moimi. To jak i ja, czyli się już powiedział, to chyba przy Biblia Gdańska mówi, na ile ja Chrystusowy, prawda, na ile jest, ja jestem naśladowcą Chrystusa, to co jest we mnie jest Chrystusa, to jest we mnie dobrego, co ja już osiągnąłem, kopiujcie ze mnie. I siebie sam wstawia, jako przykład. Filipensów 3:17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Kolejny raz. 1 Tesalonicjan 1:6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Naśladowcami naszymi i Pana. I ostatni Żydów 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc chyba nie potrzeba nikogo więcej przekonywać, że nasz Pan mówił o chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to miał na myśli imię w znaczeniu charakter. Miał na myśli, żeby bracia szli nie tylko do narodu żydowskiego, tylko poza naród, czyniąc uczniów ze wszystkich narodów i chrzcząc ich, doprowadzać ich, pomagać im, wspierać ich w rozwijaniu charakteru na podobieństwo boskiego, na podobieństwo Jezusowego i na podobieństwo Ducha Świętego, czyli charakteru Boga i Jezusa, który już jest obecny w braciach i którzy są z tego tytułu dobrymi przykładami do naśladowania, może z pewnego punktu widzenia nawet jeszcze lepszymi niż Bóg i Jezus. Bóg i Jezus to doskonali, niedoścignieni, nieuchwytni, poza naszym zasięgiem, więc nie będę próbował, bo i tak mi się nie uda. A tutaj obok człowiek z krwi i kości, znamy się od 20 lat albo jeszcze dłużej i proszę bardzo, 20 lat pamiętam temu miał takie czy inne skłonności, o których nawet ja wiedziałem, bo byliśmy na przykład bliskimi przyjaciółmi, a po 20 latach ja widzę, jaki on jest zupełnie inny. A ja to chyba nawet kiedyś bym miał od niego lepsze, teraz on jest lepszy ode mnie. To chyba muszę się, jak jemu się udało, to chyba mi też się może udać. To on też jest takim samym człowiekiem, jak i ja. Więc to jest z pewnego punktu widzenia nawet jeszcze lepszy przykład, bo pokazuje, że ktoś taki jak ja, grzeszny, upadły, mógł się przemienić, przekształcić, odnowić w swoim umyśle, woli, sercu. To ja też mogę, ale tym mamy te trzy przykłady. Czyli Bóg daje nam trzy przykłady do naśladowania, w rozwijaniu charakteru, żeby w naszym chrzcie, naszym poświęceniu, w naszym umieraniu dla starego Adama i wstawaniu do nowego charakteru móc się upodobnić do Chrystusa i ta jeszcze jedna myśl, nasze zmartwychwstanie rozpoczyna się już w tym życiu. Od chwili poświęcenia się, oczywiście nie od symbolu w wodzie, bo symbol wodzi jest zwykle nieco późniejszy, ważne jest to poświęcenie w sercu, które jest wcześniej i od tego momentu, jak ktoś poświęci się w sercu, rozpoczyna się jego proces zmartwychwstawania. Wstaje w charakterze od grzesznych myśli, uczuć i woli, które miał do tej pory i buduje charakter, do którego kiedyś Bóg dorzuci ciało, które będzie odpowiednie dla tego charakteru. Zatem budujmy jak najlepszy charakter, żeby otrzymać jak najlepsze ciało. Dziękuję za uwagę. Niech te myśli Pan pobłogosławi dla nas wszystkich.